Kiedy słyszymy dzisiaj Jana mówiącego do nas: ujrzałem 7 złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem, to jakoś od razu na myśl przychodzi nam podobna sytuacja, tylko z czasów o wiele późniejszych, bo z pierwszej połowy XX wieku, kiedy to tenże sam Syn Człowieczy, Jezus Chrystus, w podobnej postaci ukazał się skromnej polskiej zakonnicy. Ona sama tak to opisała w swoim dzienniczku pod datą 22 lutego 1931 roku. Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana. Dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w Waszej kaplicy i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały. I tak jak apostoł Jan wpatrywał się w piękno tej postaci, by usłyszeć z jej ust polecenie: co widzisz, w księdze napisz i poślij 7 kościołom, które są w Azji, tak skromna zakonnica z Polski usłyszała polecenie namalowania tego, co widzi, ale także zapisywania tego wszystkiego, co przeżywa. I tak jak księga spisana przez apostoła jest dzisiaj ostatnią księgą Nowego Testamentu, a zatem jest czytana nie tylko przez 7 kościołów, które są w Azji, ale przez cały Kościół na całym świecie, tak też i dzieło skromnej polskiej zakonnicy stało się absolutnym bestsellerem literatury światowej, przetłumaczonym na kilkadziesiąt języków, czytanym na wszystkich długościach i szerokościach geograficznych we wszystkich zakątkach ziemi. I w niczym nie przeszkadzał tu fakt, że wpisanym ołówkiem oryginale były błędy ortograficzne, a niektóre zdania były tak bardzo nieporadne stylistycznie. W niczym to nie przeszkadzało Jezusowi, aby przez stronnicę tego dzieła docierać do serc ludzi z niosącym wielką nadzieję przesłaniem o Bożym miłosierdziu dla świata. Oto bowiem wczytywanie się w kolejne zdania dzienniczka, jak również wpatrywanie się z miłością i modlitwą w obraz Jezusa miłosiernego, to jakby dotknięcie ran Jezusowych przez dociekliwego Tomasza. To właśnie on w dniu zmartwychwstania, dowiedziawszy się, że Jezus żyje i że pokazał się swoim uczniom, nie uwierzył. Co więcej, zapowiedział nawet: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę mojej ręki do Jego boku, nie uwierzę. Po 8 dniach jednak uwierzył. Bo to właśnie wtedy Jezus znowu ukazał się swoim najbliższym, a wtedy i Tomasz był z nimi. Ujrzał swego mistrza i usłyszał polecenie: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Jezus dał mu tę wielką szansę, aby przekonał się i uwierzył już na zawsze. Ale nie tylko Tomaszowi dał tę szansę. Nam również, kiedy to do prostej polskiej zakonnicy, zwanej później sekretarką Jego miłosierdzia, powiedział: ja pragnę, aby było miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Ta niedziela ma być świętem miłosierdzia. Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem miłosierdzia. Proś wiernego sługę mojego, żeby w tym dniu powiedział światu całemu o tym wielkim miłosierdziu moim, że kto w dniu tym przystąpi do źródła życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego. I dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem miłosierdzia, a kapłani mają w tym dniu mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu moim. Moi drodzy, to właśnie dzisiaj, dokładnie jutro, a dzisiaj mamy Wigilię pierwszej niedzieli po Wielkanocy, a więc drugiej niedzieli Wielkanocy, święto Bożego Miłosierdzia. Przychodzimy tutaj do świątyni, przychodzimy do naszych świątyń parafialnych, aby spotkać Jezusa zmartwychwstałego i miłosiernego. On już na nas tam czeka. My zaś przychodzimy, aby sercem dotknąć Jego ran i powtórzyć za Tomaszem: Pan mój i Bóg mój. I aby powtórzyć inne jeszcze słowa, te, których On sam nauczył nas przez siostrę Faustynę, o czym tak pisała ona w dniu 13 września 1935 roku. Wieczorem, kiedy byłam w swojej celi, ujrzałam anioła wykonawcę gniewu Bożego. Był w szacie jasnej, z promiennym obliczem, obłok pod jego stopami, z obłoku wychodziły pioruny i błyskawice do rąk jego, a z ręki jego wychodziły i dopiero dotykały ziemi. Kiedy ujrzałam ten znak gniewu Bożego, który miał dotknąć ziemię, zaczęłam prosić anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a świat będzie czynił pokutę. Jednak niczym prośba moja była wobec gniewu Bożego. W tej chwili ujrzałam Trójcę Przenajświętszą. Wielkość majestatu jej przeniknęła mnie do głębi i nie śmiałam powtórzyć błagania mojego. W tej samej chwili czułam w duszy swojej moc łaski Jezusa, która mieszka w duszy mojej. Zaczęłam błagać Boga za światem słowami wewnętrznie słyszanymi. Kiedy się tak modliłam, ujrzałam bezsilność anioła i nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary, która się słusznie należała za grzechy. Z taką mocą wewnętrzną jeszcze się nigdy nie modliłam jak w ten czas. Słowa, którymi błagałam Boga, są następujące. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, za grzechy naszej, świata całego, dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas. Na drugi dzień rano, kiedy weszłam do naszej kaplicy, usłyszałam te słowa wewnętrznie. Ile razy wejdziesz do kaplicy, odmów zaraz tę modlitwę, której Cię nauczyłem wczoraj. Kiedy odmówiłam tę modlitwę, usłyszałam w duszy te słowa: modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu mojego. Moi drodzy, my dzisiaj dobrze znamy tę modlitwę. Odmawiamy ją często, codziennie, może kilka razy dziennie. I dobrze, że tak jest, bo komuż bardziej możemy zaufać, aniżeli temu, który sam kazał na swoim obrazie umieścić napis: Jezu, ufam Tobie. Tak, tylko Jemu możemy w pełni zaufać. I dlatego garniemy się do Niego, jak Tomasz, jak pozostali apostołowie i jak te rzesze ludzi, o których mowa w dzisiejszym pierwszym czytaniu, iż wskutek działania apostołów coraz bardziej rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia. Wszyscy garnęli się do apostołów, ale nie dlatego, że byli oni jakimiś cudotwórcami, dokonującymi sami z siebie nadzwyczajnych znaków. Nie. Wszyscy dobrze wiedzieli, że działają oni mocą Jezusa zmartwychwstałego. My też garniemy się do Jezusa zmartwychwstałego i miłosiernego, szczególnie o godzinie, którą On sam wskazał, mówiąc do siostry Faustyny: ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając Je. Wzywaj Jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych. W tej godzinie stała się łaska dla świata całego. Miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość. Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawiać drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą. A jeśli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij moje serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie. A jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę. Żądam czci dla miłosierdzia mojego od wszelkiego stworzenia, ale od Ciebie najpierw, bo dałem Ci najgłębiej poznać tę tajemnicę. O trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę Ci wniknąć w mój śmiertelny smutek. W tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę moją. Moi drodzy, starajmy się wypełnić te polecenie Jezusa. On sam dał nam przez siostrę Faustynę Kowalską 5 znaków swego miłosierdzia. O 4 już sobie powiedzieliśmy. Są to właśnie obraz Jezusa miłosiernego, święto Bożego miłosierdzia, koronka do miłosierdzia Bożego i godzina miłosierdzia. 5 zaś znakiem, taką 5 drogą, jest szerzenie czci miłosierdzia Bożego, bycie apostołem tegoż miłosierdzia. Jezus tak wzywał do tego siostrę Faustynę: córko moja, jeżeli przez Ciebie żądam od ludzi czci dla mojego miłosierdzia, to powinnaś się pierwsza odznaczać tą ufnością w miłosierdzie moje. Żądam od Ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim. Nie możesz się od tego usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję Ci 3 sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim. Pierwszy – czyn. Drugi – słowo. Trzeci – modlitwa. W tych 3 stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu mojemu, aby wysławiła wszelka dusza dobroć moją. Pragnę zaufania od swych stworzeń. Zachęcaj duszę do wielkiej ufności w niezgłębione miłosierdzie moje. Niechaj się nie lęka do mnie zbliżyć dusza słaba, grzeszna, a choćby miała więcej grzechów niż piasku na ziemi, utonie wszystko w otchłani miłosierdzia mojego. Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia mojego, osłaniam przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem. W tej ostatniej godzinie nic dusza nie ma na swoją obronę, oprócz miłosierdzia mojego. Szczęśliwa dusza, która przez życie zanurzała się w zdroju miłosierdzia, bo nie dosięgnie jej sprawiedliwość. Córko moja, nie ustawaj w głoszeniu miłosierdzia mojego. Ochłodzisz przez to serce moje, które pała płomieniem litości do grzeszników. Powiedz moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam moc przedziwną i namaszczę ich słowa i poruszę serca, do których przemawiać będą. Moi drodzy, to wezwanie skierowane jest do nas wszystkich, zarówno do kapłanów, jak i do każdej i każdego z nas, indywidualnie i po imieniu. Wezwanie do tego, byśmy byli apostołami Bożego miłosierdzia. Bo jeżeli cokolwiek może pomóc dzisiejszemu, tak bardzo poplątanemu, zdeprawowanemu światu, pogrążonemu w konfliktach, wojnach i innym bałaganie, jeżeli cokolwiek może pomóc, to tylko Boże miłosierdzie. Tylko Boże miłosierdzie. Dlatego wpatrujmy się z miłością, uwielbieniem i modlitwą w obraz Jezusa miłosiernego. Niego nie zabraknie w żadnym naszym domu, myślę, że w każdym jest. Niech on będzie zakładką w książce. Niech będzie jednym ze zdjęć członków rodziny, jakie nosimy często w portfelu. Niech stoi na naszym biurku, przy którym pracujemy, może odrabiamy lekcje, w domu, w biurze. Niech godzina 15 będzie takim momentem, w którym chociaż na chwilę skierujemy nasze myśli w modlitwie do Boga. Nawet jeżeli to nie będzie, jak prosił Jezus, droga krzyżowa, czy nawet koronka do Bożego Miłosierdzia, może akurat nie będzie czasu w tym momencie. To jedna myśl, jeden akt strzelisty. Jedno krótkie zdanie skierowane do Jezusa. Niech zgodnie z wolą Jezusa czyn, słowo i modlitwa będą sposobami okazywania i niesienia miłosierdzia naszym bliźnim. A koronka do Bożego Miłosierdzia niech będzie naszą ulubioną modlitwą, którą codziennie, a nawet kilka razy dziennie będziemy odmawiać. Moi drodzy, wpatrujmy się w oblicze Jezusa Miłosiernego. Wpatrujmy się razem z siostrą Faustyną. Wpatrujmy się z naszymi błogosławionymi męczennikami. Oni, kiedy dawali świadectwo swojej wiary i swojej miłości, a dzisiaj to hasło bierzemy na kanwę naszych rozmyślań, męczennicy podlascy, świadkami miłości, oni nie znali jeszcze tego kultu w tej formie podanej przez siostrę Faustynę, żyli kilkadziesiąt lat wcześniej, ale oni o tej miłości Jezusa, miłości wzajemnej, świadczyli swoim życiem. Na czym polegało ich to świadectwo? Wy to dobrze wiecie. Na tym, co najprostsze. Oni nie wygłaszali traktatów teologicznych, oni nie włączali się, nie mieszali się w politykę ich, czy w jakieś inne wielkie sprawy, w tym ludzkim rozumieniu tego słowa. Świadectwo miłości przez nich dawanej polegało na tym, że byli wierni Jezusowi, Jego zasadom, w swoim codziennym, prostym życiu, wyznaczonym przez pory roku i pory dnia, w ich pracy, na roli, ale przede wszystkim w ich codziennym wyznawaniu i praktykowaniu wiary. Na czym tak konkretnie polegało to świadectwo miłości? Wincenty Lewoniuk był człowiekiem pobożnym i cieszył się uznaniem u ludzi. Daniel Karmasz, jego syn, mówił, że ojciec był człowiekiem religijnym, jako przewodniczący bractwa. Podczas obrony Kościoła stanął na czele z krzyżem, który do dzisiaj jest tutaj przechowywany. Łukasz Bojko, jego brat, zaświadczył, że Łukasz był człowiekiem szlachetnym, religijnym i cieszył się dobrą opinią wśród ludzi. Konstanty Bojko był ubogim rolnikiem i po prostu sprawiedliwym, dobrym człowiekiem. Konstanty Łukaszuk był sprawiedliwym i uczciwym człowiekiem szanowanym przez ludzi. Bartłomiej Osypiuk cieszył się szacunkiem mieszkańców. Był uczciwy, roztropny i pobożny. Miał żonę i dwoje dzieci. Anicet Chryciuk był najmłodszy z tego grona. Był dobrym, pobożnym, kochającym Kościół, młodym człowiekiem. Idąc do Pratulina z żywnością, którą miał tylko zanieść obrońcom, powiedział do matki: może i ja będę godny, że i mnie zabiją za wiarę. No i zabili, zginął. Filip Kiryluk, jego wnuk, zaświadczył, że Filip miał opinię troskliwego ojca, dobrego i pobożnego człowieka. Zachęcał innych do wytrwania przy świątyni. Sam oddał życie za wiarę. Ignacy Frańczuk, najstarszy z nich, miał 7 dzieci. Syn mówił, że ojciec starał się wychowywać dzieci w bojaźni Bożej. Wierność Bogu przedkładał nad wszystko. Idąc do Pratulina, założył odświętne ubranie i ze wszystkimi się pożegnał, przeczuwając, że już nie wróci. Jan Andrzejuk był uważany za człowieka bardzo dobrego i roztropnego. Pełnił funkcję kantora w parafii. Odchodząc do Pratulina, żegnał się ze wszystkimi, jakby to miało być ostatnie pożegnanie. Co prawda po ostrzale wrócił jeszcze ciężko ranny do domu, ale tam już niebawem zasnął w Panu. Maksym Gawryluk cieszył się opinią dobrego i uczciwego człowieka. Onufry Wasyluk był praktykującym katolikiem, uczciwym i szanowanym w swojej miejscowości człowiekiem. Michał Wawryszczuk pracował w majątku Pawła Pikuły w Darle, cieszył się dobrą opinią, był pracowity, pobożny, otwarty na ludzi. W ten sposób oni dawali świadectwo miłości, świadectwo wiary, tak po prostu. Jak wspomniałem, nie wdawali się w dyskusje polityczne i inne, ale była kwestia, która w ich sercach, w ich rozumieniu prostym, zwyczajnym, nie budziła żadnych wątpliwości. To kwestia wiary. To kwestia wiary. Tutaj nie było dyskusji. Tutaj było czarno-biało, 1-0. Tak, nie. Nic ponad to, nic pomiędzy. W tych sprawach byli bezkompromisowi. Wtedy, kiedy przyszedł taki czas, kiedy przyszedł 24 stycznia 1874 roku, swoją miłość pokazali, o tej miłości zaświadczyli swoim życiem, które złożyli tutaj, na tej ziemi, nieopodal. Czy wtedy myśleli o tym, że ta ich krew uświęci tę ziemię, uświęci serca ich dzieci, ich bliskich? Czy mieli tę świadomość, czy myśleli o tym, że w ten sposób ocalają wiarę swoich dzieci, swoich wnuków? Czy myśleli o następnych pokoleniach, które tutaj będą ich czciły i wpatrując się w nich także uczyły się miłości do Boga i do drugiego człowieka? Tego nie wiemy. Także nie wiemy, nie wiem, ja tego nie wiem. Czy myśleli o moich studentach, o młodzieży akademickiej, o młodzieży w ogóle? Może myśleli, może nie. Może wszystko działo się tak szybko, oni byli zdecydowani, że nie odejdą spod tej świątyni, życie oddadzą, a nie wpuszczą obcych. Wiemy, że dzisiaj wstawiają się za nami, dzisiaj na pewno myślą o nas. I dlatego ja dzisiaj tutaj jestem, aby prosić ich o wstawiennictwo, o to, by wypraszali naszej młodzieży zainteresowanie sprawami wiary. Tak się składa, że jako duszpasterz akademicki wykorzystuję teraz każdą okazję do tego, żeby przychodzić i prosić was, moi drodzy, prosić, a wręcz żebrać o modlitwę za młodzież, o modlitwę za moich studentów. Czyniłem to nie tak dawno w czasie nowenny do świętego Józefa w parafii Szpaki, tam się spotkali ksiądz proboszcz, tam mnie właśnie zaprosił na dzisiaj i zaznaczył: pamiętaj, w homilii wspomnij o młodzieży, o studentach, o duszpasterstwie akademickim. Powiedz o tym, co przeżywasz, co robisz, o tych działaniach, które podejmujesz. Nie trzeba mnie było dwa razy o to prosić. Cieszę się, że mogę to uczynić. Tutaj mogę was prosić właśnie przy ich relikwiach. Zwłaszcza, że oni sami byli ludźmi młodymi. Zasadniczo byli młodymi. Wincenty Lewoniuk miał lat 25 w chwili śmierci. To on jako pierwszy oddał życie i to właśnie jego imię przyświeca im wszystkim. Daniel Karmasz miał 48 lat, Łukasz Bojko 22. Konstanty Bojko 49, Konstanty Łukaszuk 45, Bartłomiej Usypiuk 30, ale Anicet Chryciuk zaledwie 19. On był najmłodszy z nich. To tak jak maturzysta. 19 lat. Filip Kiryłuk 44, Ignacy Franciuk najstarszy z nich 50. Jan Andrzejuk 26 lat, Maksym Gawryluk 34, Onufry Wasyluk i Michał Wawryszczuk po 21. To tak jak moi studenci. Moi drodzy, ja dzisiaj przychodzę prosić was o to, abyście wy modlili moim studentom, wszystkim studentom, bo nie tylko myślę o uczelni, przy której jestem duszpasterzem, ale wszystkim studentom, pragnienie bliskości Jezusa. Bo ja swoją posługę duszpasterza akademickiego kieruję zasadniczo do studentów, ale także do profesorów, wykładowców, pracowników uczelni. No i nie ukrywam, że to właśnie z tymi drugimi mam taki bliższy kontakt, kiedy realizuję te swoje dyżury na uczelni, bo tak to wygląda, w naszej Siedleckiej Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny realizuje swoje zajęcia w trzech gmachach i ja w każdym z nich mam dyżur od 10 do 15, wtorek, środa, czwartek. To czasami mnie studenci spotykają, podchodzą, bo ja wchodzę w koloradce, oczywiście wiedzą, że jestem księdzem, pytają, a co ksiądz u nas wykłada? Ja mówię, nic nie wykładam, jestem duszpasterzem akademickim. A co to takiego jest? No dla nas, dla mojego pokolenia i obecnych wykładowców, profesorów, którzy jeszcze należeli jako studenci do duszpasterstwa akademickiego, to pytanie jest nie do pojęcia. Kiedyś jeszcze z kolegą, z którym byliśmy razem duszpasterzami w Siedlcach, jestem teraz sam, Tomek poszedł na proboszcza, ale byliśmy we dwóch, roznosiliśmy takie ulotki, rozdawaliśmy studentom na wykładach, profesorowie chętnie nas puszczali, bo to chcę podkreślić. Profesorowie są ogromnie życzliwi, począwszy od rektora, przez dziekanów. Wszyscy zapraszają, mam pokój do dyspozycji w każdym budynku, mam co chcę, to mam po prostu. Oby go studenci chcieli się włączać. No i tak rozdajemy takie ulotki, takie informacje studentom i pani profesor, która nas puściła na wykład, tak mniej więcej, trochę młodsza chyba nawet ode mnie, podeszła do mnie i mówi, to księża tak zapraszają do duszpasterstwa akademickiego. Mówię, no tak, pani profesor. Proszę księdza, toż myśmy za księdza Tomasika, to byśmy sami się dopytywali. Dopytywaliśmy, kiedy katechezy, myśmy u niego siedzieli do późnej nocy. Dyskutowaliśmy o wszystkim. Wracaliśmy później całą gromadą przez park, właśnie przez ten Siedlecki Park, który się cieszy tą taką złą sławą. A oni całą gromadą szli. Oni się nie bali niczego, nie było za późno, nie było za długo. A dzisiaj ksiądz musi chodzić i zapraszać. Mówię, pani profesor, ja wiem, że tak było. Niech to pani powie studentom. Moi drodzy, ja chcę was dzisiaj prosić o to, żebyśmy razem wymodlili tym naszym dzieciakom taką dobrą iskrę, żeby oni chcieli. Bo podejmujemy różne działania i ja też słyszę dużo dobrych rad. Przy księdza trzeba by to, trzeba by tamto. Ja bardzo chętnie się na wszystko piszę i wszystko jestem gotów podjąć. Ale co mam zrobić, powiedzcie, kiedy młody człowiek, słysząc propozycję tam studentki czy studenta, który jakoś tam się trochę włącza w to, już pasterz mówi, chodź, siądziemy tam gdzieś na ławce koło księdza, pogadamy. Słyszę odpowiedzi, tylko nie ksiądz. Ja z czarnymi nie chcę mieć nic wspólnego. Co ja temu dziecku zrobiłem? Ja pierwszy raz go na oczy widzę. Tylko nie ksiądz. To, moi drodzy, można wyjść z tysiącem propozycji. Ale jeżeli nie będzie tej iskierki, to nic nie będzie. I ja właśnie dlatego chcę was prosić o to, żebyśmy razem wymodlimy, naprawdę podejmujemy różne działania i bardzo tutaj dziękuję moim tym właśnie współpracownikom, takich pozwolę sobie nazwać, że wykładowcom, którzy razem naprawdę się zastanawiamy, co zrobić. Mamy kilka pomysłów już po wakacjach, pozwoli doczekać na podjęcie nowych działań, ale jeżeli nie będzie tego kroku jednego, tym możemy na głowie stanąć i nic nie będzie. Jest jakaś blokada w sercach młodych ludzi. Fakt, że duszpasterstwo akademickie nie jest teraz obowiązkowe. Nie ma podpisów, nie ma indeksów. Kiedyś były. Ale, moi drodzy, proszę was, byście się włączyli we wspólną modlitwę. Chciałbym wam zaproponować, jeśli będziecie mieli taką możliwość, czas, już nie będę tego tematu rozwijał, już będę kończył, ale na stronie naszego duszpasterstwa piszcie duszpasterstwo akademickie w sercach. Mamy taką inicjatywę, gigantyczny szturm do nieba w intencji środowiska akademickiego, duszpasterstwa akademickiego i młodzieży w kościele, młodzieży w ogóle, także waszej młodzieży. Każdej młodzieży. Bo to jest sprawa, o którą musimy naprawdę Bogu powierzać. Uwierzcie, ja sam, zanim byłem duszpasterzem akademickim, byłem wikariuszem w parafii. I chodziłem po kolędzie, pytałem, a pani, państwa, dziecko, a studiuje, a gdzie studiuje, a tu i tu, a tu, jaki kierunek, a taki i taki, o fajnie, fajnie, a jak mu idzie, a dobrze, super, super. Dzisiaj wiem, że drugim pytaniem, jakie bym zadał, to by było to, czy ono pamięta jeszcze o Bogu. Bo katecheza w szkole średniej się skończyła. I teraz pytanie, czy ono się włącza w duszpasterstwo akademickie. Taki, no właśnie, tutaj niedościgłym dla mnie takim wzorem jest właśnie wspomniany już biskup Henryk Tomasik, który przez wiele lat był duszpasterzem akademickim, a później jako biskup ja na to zwróciłem kiedyś uwagę. I to mnie tak zastanowiło, że w wielu homiliach, o czym by nie mówił, nie we wszystkich, ale w wielu, gdzieś tam tak doprowadził do takiego pytania, czy jako student włączyłem się już w duszpasterstwo akademickie? To mnie wtedy zastanowiło, a dzisiaj już wiem, dlaczego to mówił. Bo ja kiedy zostałem duszpasterzem akademickim, zobaczyłem, że problem jest naprawdę poważny. I ci tam ludzie dobrzy na tych uczelniach, pracownicy naukowi, czy panie na recepcji, czy panie sprzątaczki nawet, wszyscy mówią, dobrze, że ksiądz tu przychodzi. Dobrze, że ksiądz na te dyżury tutaj przychodzi. Bo ta młodzież tego potrzebuje. Ja mówię, tak? Jakoś tak nie widzę. No i teraz pytają, a przychodzą ci młodzi? Ja bardzo chciałbym powiedzieć, tak, przychodzą tłumem. No ale tak nie jest. Moi drodzy, ja wiem, że to wygląda, jakbym tak narzekał, bo były rekolekcje akademickie w naszym ośrodku, są na Faro TV, na tej telewizji. Tam też ostatniego dnia pozwoliłem sobie na taką dłuższą wstawkę. W Szpakach o tym mówiłem, mówię teraz tutaj. Powiem przy następnej okazji, jaka mi się nadarzy. A to nie chodzi o to, żeby narzekać. Po prostu mówię, jak jest. No dzieciaki się tym nie interesują. To nawet nie to, że oni są jakoś źle nastawieni. Po prostu oni sobie poradzą bez Boga. Chyba im nie jest potrzebny na ten moment. Dlatego proszę o włączenie się w tę inicjatywę. Jakbyście zechcieli wejrzeć, zajrzeć na tę stronę. Tam również jest materiał, który z pracownikami uczelni i ze studentami nagraliśmy, 15-minutowy, o tym, co to jest w ogóle duszpasterstwo akademickie i że jest coś takiego. Pokażcie to waszym dzieciom, wnukom, maturzystom, licealistom, którzy się wybierają na studia, bo oni nawet niekiedy nie wiedzą, że jest coś takiego jak duszpasterstwo akademickie. Ono jest przy każdej uczelni, nie mówię tylko o Siedleckiej. Przy każdej większej uczelni trzeba wejść na stronę, wpisać duszpasterstwo akademickie, uniwersytet taki i się wyświetli to czy tamto. W różnej formie w różnej formie działają. Ale proszę was, podzielcie ze mną z nami, którzy to podejmujemy tę troskę. Proszę o modlitwę, ale też proszę rodziców i dziadków tu obecnych i tych, którzy nas słuchają, rodziców i dziadków studentów i maturzystów, którzy wybierają się na studia. Porozmawiajcie z nimi o tym. Zapytajcie, czy wasze dziecko w jaki sposób rozwija swoją wiarę. Czy to się skończyło już na szkole średniej? Czy wasze dziecko tam na studiach, gdzieś w tym Krakowie, Warszawie, czy gdzieś tam, czy chodzi do kościoła w niedzielę? A jak przyjeżdża do domu, to chodzi do kościoła? Zapytajcie o to. Porozmawiajcie o tym. Nie chodzi o to, żeby naganiać, zmuszać. Po prostu zapytać. Chyba jako rodzice możecie to uczynić. Jako dziadkowie. Żeby to się nie urwało. To, moi drodzy, chcę jasno podkreślić. Mi nie chodzi o to, żebym dobrze przed biskupem wypadł. Że jako duszpasterz się sprawdzam. O, mam takie wyniki, mam takie statystyki. Tutaj młodzież tutaj tłumem idzie. Nie w tym rzecz. To jest nasza wspólna troska, kochani. To jest wasza młodzież i nasza przyszłość. Przyszłość Kościoła. Ale przede wszystkim ich przyszłość. Jak oni sobie życie ułożą bez Jezusa? Proszę o mobilizację duchową, modlitewną. Na stronie naszego duszpasterstwa jest właśnie ten mój taki serdeczny apel, taki rozpisany, taki plakat także o tej inicjatywie, jak go zostawię zresztą księdzu proboszczowi tutaj, żeby sobie umieścił gdzieś, jeśli znajdzie miejsce. I proszę o to, byśmy się razem modlili za młodzież, za studentów, nie tylko za studentów, w ogóle za środowisko akademickie. Jan Paweł II prosił, aby ono służyło prawdzie, aby było takim szczególnym miejscem kształtowania młodego człowieka. O to się módlmy. Abyśmy wszyscy, tak jak ci nasi męczennicy, nasi patronowie, abyśmy wpatrywali się w Jezusa, oni nie byli wykształceni, byli bardzo prości. Tutaj w czwartek w tych ławkach siedziała młodzież przygotowująca się do bierzmowania. I też im mówiłem, słuchajcie, wy jesteście na pewno wyżej wykształceni od nich, ale w męstwie co do wiary, co do postawy, do miłości do Boga, to możemy naprawdę się dużo od nich nauczyć. Wszyscy możemy się nauczyć w tej pratulińskiej szkole wiary. Wszyscy możemy się i chcemy się uczyć. Proszę, uczmy się my sami, uczmy naszą młodzież, bądźmy dla nich dobrym przykładem. Niech to wszystko, co będziemy w tym kierunku czynili i co w ogóle będziemy każdego dnia czynili, niech będzie tym naszym wyznaniem wiary, Pan mój i Bóg mój, abyśmy w ten sposób błagali i wyjednywali ratunek dla świata. Może to już naprawdę ostatnia deska ratunku. I w tym właśnie duchu niech z naszych serc ciągle płynie ta wielka i wytrwała modlitwa. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki swojego Syna miej miłosierdzie dla nas i całego świata.